Państwa Konieczny Sław Pilch. Proszę Państwa, ten artykuł wisi u mnie już z tydzień pewnie, przynajmniej, ale był napisany jeszcze wcześniej, tylko że to akurat nie ma jakiego znaczenia, kiedy on został zapisany. On został opublikowany 29 marca tego roku, 19 roku, w tak zwanej Gazecie Finansowej. Mówią o tym tak zwanej Gazecie Finansowej, ale podejrzewam, że podobnie jak ten portal, podobnie jak i ta gazeta, podobnie jak i Obserwator Finansowy, to są postkomusze gówna, przepraszam za wydarzenie. A dlaczego tak sądzę? Dlatego, że mam artykuł przed sobą. Chiny przejmują Rosję. A niejakiego Roberta Heda. Ten artykuł nie polecam Państwu. Nie polecam Państwu tego artykułu, dlatego że tutaj ilość faktów i ilość kłamstw na temat faktów jest porażająca. I to tak się przenikają, że aż miło. Znaczy ten cały autor tego artykułu powinien dostać jakąś nagrodę z Kremla za to, że napisał taki tekst, bo to jest, znaczy oczywiście od pewnej grupy osób, czy to są, to od tej grupy osób, która uważa, że współpraca z Chinami jest dla Rosji uliczką, ślepą uliczką. Ten artykuł, jak powiedziałem, jest pisany z pozycji rosyjskich, z pozycji, ale pewnej grupy ludzi na Kremlu, którzy właśnie bardzo obawiają się chińskiego smoka, natomiast zdecydowanie są nastawieni na współpracę z Zachodem, z szeroko rozumianym Zachodem, a przede wszystkim znaczy Niemcy, to jest jakby zwyczajowe w Rosji, no i w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, politycznie. Proszę nie zapomnieć o tym, że w Rosji w dalszym ciągu, pomimo tych no już 6 lat starań prezydenta Chin, Xi Jinpinga, pomimo starań o to, aby przeciągnąć Rosję na swoją stronę, niczego takiego nie ma. Nie zauważyłem. W każdym razie od 6 lat obserwuję to bardzo, bardzo, bardzo się temu przyglądam. Tej ofensywie chińskiej, która ostatnio zresztą powoli się uspokaja, no bo ileż można prosić, ileż można tłumaczyć tym Wielkorusom rzeczy oczywiste. Więc oni mają swoją głowę. No i ostatnio widzę, w ciągu ostatnich 2 lat, widzę jakby takie opadnięcie. Nie emocji, bo tu nie ma mowy o emocjach. Opadnięcie chęci do tłumaczenia wciąż tego samego. O ile po 25 marca 13 roku, kiedy to miała miejsce 5-dniowa wizyta pana nowo wybranego prezydenta Igenseka, a generalnego sekretarza KPH w Moskwie, 5-dniowa aż. Pierwsza podróż zagraniczna i aż 5-dniowa. A od tego momentu przez następne 3 lata miała miejsce nieustanna ofensywa chińska zmierzająca do przekonania Kremla o tym, że warto iść razem. Później to już troszkę zaczęło opadać. Opadać im zaczęły skrzydła, bo oni widzieli, że że mówiąc językiem młodzieżowym, Rosjanie grają z nimi w kulki. A i ja to widzę do dzisiejszego dnia, że entuzjazmu ze strony ruskiej do współpracy z Chinami nie za bardzo można na Kremlu zaobserwować. Właściwie jedyną osobą, która tam jest chętna do tego, być może jest pan Putin, ale czy jego otoczenie to podziela, to ja tego nie wiem. Ale dobrze, dajmy spokój. Znaczy, ten artykuł jest kłamliwy w sposób tak straszliwy, że ja postanowiłem w pewnym momencie, rzadko mi się to zdarza, sprawdzić, czy powiedzieć sprawdzam. Strasznie rzadko mi się to zdarza, bo ja takich kłamliwych artykułów to na kopy czytam, więc gdybym ja wszystko sprawdzał, to bym zwariował. Ale tutaj w pewnym momencie postanowiłem sprawdzić, dlatego że ten półgłówek, no bo niestety inaczej się tego człowieka nie da nazwać, półgłówek napisał rzecz, która mnie jakby trochę, znaczy nie trochę, ale zdumiała, bo to po prostu było takie przegięcie pały, tak ordynarne kłamstwo, że próbuję to znaleźć. Tak ordynarne kłamstwo, że to aż strach i próbuję znaleźć, cholera jasna, to miejsce i mam kłopot. Powiem tak, nie będę za bardzo tego szukał, bo to nie ma za bardzo sensu. To jest dosyć długi artykuł i na pewno go nie znajdę. Dobra, dam spokój. W pewnym momencie ten człowiek pisze o tym, że naprzeciwko tam kilku milionów, tam sześciu chyba milionów ludzi mieszkających na Dalekim Wschodzie Rosji oczywiście, na Syberii Wschodniej, też tym 6 milionom ludzi przeciwstawia 300 milionów Chińczyków. Wiecie Państwo, dla Państwa być może to może być, ale ja coś wiem trochę więcej. I postanowiłem zobaczyć, ile tak naprawdę, znaczy po pierwsze ja od lat wielu mam przed sobą na pulpicie mapę Chin. Nie mapę Polski, nie jakieś inne dziewczyny rozbierane czy tak dalej. Mam mapę Chin z podziałem na prowincję. I ja widzę to, czego Państwo niekoniecznie musicie widzieć, bo niby po co. A mianowicie to, że gro tej granicy z Rosją to jest, no nie wiem, 80%, to jest prowincja Heilongjiang. Może kolejne tam 20% to jest północno-wschodnia część Mongolii Wewnętrznej. Ja już niejednokrotnie słyszałem o kilkudziesięciu, o 100, 80, 150 milionach Chińczyków, którzy mieszkają w okolicy tej granicy chińsko-rosyjskiej. Więc postanowiłem tak dokładnie sprawdzić, jakie to są wartości. Więc nie tylko sama kwestia granicy, długości granicy, na Amurze głównie. Heilongjiangu, ale właśnie jeszcze Mongolii Wewnętrznej. No i co mi wyszło? No ja, cholera, wszedłem do znienawidzonej przez siebie Wikipedii polskiej wersji. To jest, jak Państwu wielokrotnie mówiłem, gówno, przepraszam za wyrażenie, które jest redagowane przez ludzi z obszaru gazety, znaczy gówno wyborczego. No ale wszystko jedno, no. Nie mam wyjścia. Czego się muszę trzymać? Więc tak, więc prowincja Heilongjiang, ta gówniana Wikipedia żydowska, powierzchnia 460 tysięcy km kwadratowych, czyli znaczy zdecydowanie więcej niż Polska. Ludność, no powiedzmy sobie, że 35 milionów, z tym, że Chińczycy Han stanowią 34 miliony, czyli 95% ludzi. Mandżurowie stanowią tam milion, Koreańczycy 380 tysięcy, Mongołowie 141, Hui 124, to są muzułmanie, Dagurowie 43 tysiące, Sibe 8 tysięcy. Na razie powiedzmy sobie, że 35 milionów. No? 35 milionów. O, to jest Heilongjiang. To jest ta podstawowa masa Chińczyków, którzy sąsiadują z Rosją. 35 milionów. A gdzie 300? Tam, gdzie w tekście, tym bolszewickim tekście napisał ten autor? Gdzie 300? Nie wiem. No i jeszcze pozostaje Mongolia wewnętrzna. Ale Mongolia wewnętrzna też jest w ogóle nie. Może milion? Może. W porywach. No ale w każdym razie do 40 milionów to jest taka absolutna góra. Absolutna góra. To jest wszystko, co cała ludność, która cała ludność Heilongjiangu, która sąsiaduje z Rosją. Nie żadne 300. Macie Państwo tylko w tym przypadku skalę manipulacji. No bo jednak różnica jest między 40 milionami Chińczyków a 300 milionami Chińczyków, prawda? Jeśli się mówi o tym, że Chińczyków jest w tej prowincji sąsiadującej czy obszarze sąsiadującym z Rosją 300 milionów, to jest pewna różnica niż 40. Jest różnica, mnie się wydaje, że zasadnicza. No. Więc tutaj macie Państwo przykład, delikatnie mówiąc.
No, trudno mi to jednoznacznie ocenić po prostu. Włączyłem
panią doktor Ewę Kurek. Więc tak. Miarą, to co powiedziałem, to te 300 milionów jest miarą tego, jak ten człowiek manipuluje danymi. Po prostu kłamie. Mówi również o tym, że obroty z Rosją to jakieś 80 miliardów rocznie, nie, obroty z Rosją to jakieś 100 miliardów rocznie, żeby nie było wątpliwości. Ale to... I oczywiście na przykład takie sformułowanie. Pekin odmawia Moskwie nawet kredytów, a jeśli już, to po paskarskiej stawce. No tak jakby... nie, no to... No właśnie, to jest... Więc tak. Pamiętajcie o tym, że była PZPR pozostawiła po sobie straszliwą ilość śmieci. Śmieci intelektualnych również. Pozostawiła w naszym państwie Rosja zresztą po tych kilkudziesięciu latach obecności tutaj, a poprzednio ponad 150, pozostawiła po sobie ilość, olbrzymią, przerażającą ilość śmieci ludzkich, śmieci intelektualnych. A ludzi, robią za Polaków. O, tak. Tak to się na Śląsku kiedyś nazywało. Robią za Polaków. To są Rosjanie w głębi duszy, ale robiący dobre wrażenie Polaków. I ten człowiek wydaje mi się być właśnie takim egzemplarzem, taką egzemplifikacją takiego takiego sposobu myślenia takiego prorosyjskiego, martwiącego się o swoich mocodawców rosyjskich, zatroskanego ich losem w kontekście zderzenia się z chińską pracowitością, z chińską gospodarką, z chińskim sposobem bycia, z inteligencją, etc., etc. Ta zapijaczona Rosja, bo ja zawsze będę tak o niej mówił, ta zapijaczona Rosja, która ma w sobie, myślę, że z 80, a jeśli nie więcej, procent genów mongolsko-tatarskich, ale tatarskich, tych z Tatarstanu, tam z obszaru wschodniej Syberii. A ta Rosja, cała Rosja w tej chwili, już cała Rosja, no bo co się rozmnożyło, rozjechało po całym obszarze obecnej Rosji, to ta bieda, to bydło rosyjskie, które było poddane tej mongolsko-tatarskiej niewoli, panowaniu w każdym razie, już później nie potrafiło się wyzwolić z tego sposobu myślenia i tak im zostało do dzisiaj. Więc ta zapijaczona Rosja ma w Polsce w dalszym ciągu żarliwych obrońców. Ten człowiek, który jest autorem tego tekstu, należy właśnie do takich obrońców. I możecie Państwo powiedzieć, ja jestem taki prorosyjski, znaczy Pilk jest taki prorosyjski, znaczy antyrosyjski, że antyrosyjski, że on jest niewiarygodny. To popatrzcie się Państwo, ja skopiuję tą mapę. Rosyjską mapę, która znaczy mapę, no to powiedziane. Ale niech będzie, że to jest mapa. A jak Rosjanin wyobraża sobie chiński imperializm terytorialny w stosunku do Rosji? Też nie do końca jest to pokazane, ale ta mapka sporo mówi o rosyjskiej mentalności. To jest tak, że jak Państwo wejść, ja nie wiem, czy od czasu do czasu bywacie Państwo, oglądacie Państwo te odcinki na YouTubie. Rosja to pewien sposób myślenia. Tak, bo to jest oczywiste. Dla mnie to jest zupełnie oczywiste. Rosja to pewien sposób myślenia. Dla mnie to jest taki zapijaczony pewny siebie wielkorus, któremu spodnie spadają, bo nie zdążył ich zapiąć po ostatnim wypróżnieniu się, który potrafi być dumny z martuszki Rosji. I taki wielkorus, bo to tylko taki wielkorus potrafił narysować granicę Kitaja, tak oni nazywają Chiny. Przyszłą granicę Kitaja, jak to Kitaj będzie chciał wszystko zagarnąć. No wszystko to może dużo powiedziane, ale w każdym razie od Nowosybirska, znaczy część Kazachstanu, cały Kirgistan, oczywiście całą Mongolię, na północ od Irkucka, no to dosyć daleko, to przynajmniej jest 1000 kilometrów. Oczywiście tam Władywostok, to w ogóle nie ma o czym mówić, ale Chabarowsk i tam wszystko, tam Kamczatka, to oczywiście wszystko chińskie. Ale żeby nie było żadnej wątpliwości, to wszystko to jest mapka rosyjska. Więc taki właśnie zapijaczony wielkorus z opadającymi spodniami, zapijaczony, pijany wielkoróż z opadającymi spodniami potrafiłby coś takiego wymyślać. Żałosne jest tylko to, że coś podobnego ukazało się w Polsce. Ale jak powiedziałem, to bydło postsowieckie zostawiło po sobie całą masę odchodów. Takie odchody to między innymi właśnie mają zakotwiczenie w Gazecie Finansowej, w Obserwatorze Finansowym. To są, że nie zapomnijcie o tym, że PZPR miało gigantyczne pieniądze po rozwiązaniu się. Gigantyczne. One się gdzieś podziały. Między innymi tutaj. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.